LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Witajcie, witajcie. Jest lato, jest LAMU. Zapraszam Was już na piąte wspólne lato, w którym będziemy zgłębiać tajemnice świata. A w tym odcinku występują
Kuba,
Ignaś,
Julka,
Edi,
Mucia,
Bogusia,
Przemek,
Mikołaj,
Natalka,
Ola,
Krysio.
A ja mam na imię Karolina. LAMU to wakacyjne odcinki Radia Naukowego, podcastu, w którym na Wasze pytania odpowiadają super mądrzy ludzie, naukowcy. Jeśli robimy dobrą robotę, można nas wesprzeć na patronite.pl/radionaukowe. A teraz zaczynamy. LAMU, odcinek pierwszy, sezon piąty.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.
Latem częściej spacerujemy po lesie, łąkach, polanach, przecież wiecie to doskonale, i przyglądamy się przyrodzie. Chociaż bardzo często szukamy zwierząt, to przecież w całym tym krajobrazie dominują rośliny. Zresztą to właśnie rośliny są głównymi mieszkańcami Ziemi, przynajmniej pod względem tego, ile ważą. Naprawdę, jest ich o wiele, wiele, wiele więcej niż wszystkich zwierząt razem wziętych. Od roślin zaczynamy więc ten sezon LAMU, a konkretnie od pytania Kuby.
Mam na imię Kuba. Mam 9 lat. Chciałbym się dowiedzieć, czemu pokrzywy wszędzie rosną, a nikt ich nie sieje.
Drogi Kubo, twoje pytanie jest głębsze niż się może wydawać, bo to, o co pytasz, to rozmnażanie. Absolutnie najważniejsza sprawa w przyrodzie. Z twoim pytaniem zmierzył się profesor Marcin Zych, dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego, i myślę, że jego odpowiedź was zaskoczy.
Takich roślin, o których Kuba mówi, że nikt ich nie sieje, jest całkiem dużo. Tak naprawdę więcej niż tych, które siejemy. Mamy ich około 450 tysięcy gatunków, a spośród nich siejemy no może zaledwie około 3 tysięcy. No może w porywach do 5. Także ta frakcja roślin, które siejemy, jest naprawdę niewielka w stosunku do tego, co dziko się rozsiewa i pojawia w różnych miejscach. No i do tej kategorii dzikich gatunków należą właśnie pokrzywy. Dlaczego ich jest tak dużo? Myślę, że Kuba ma spostrzeżenia i obserwacje ze swojej najbliższej okolicy, czyli z takich miejsc, gdzie mieszka, a to są z reguły takie miejsca, gdzie gleba jest dość żyzna albo wręcz użyźniana przez człowieka, choćby przez użycie różnego rodzaju nawozów.
Nawozy to po prostu substancje, które pomagają roślinom rosnąć.
Taka gleba z dużą zawartością azotu, czyli właśnie nawozów, to jest coś, co pokrzywy bardzo lubią. Naturalnie zresztą ten gatunek występował w takich dość wilgotnych, żyznych lasach. Natomiast w momencie, kiedy człowiek zaczął zmieniać naturalne krajobrazy i zaczęły się pojawiać miejsca bogate w azot, to pokrzywy skrzętnie z takiej możliwości skorzystały. A jak to robiły? Ano dzięki nasionom. Tutaj dotykamy kolejnego bardzo ciekawego aspektu życia roślin, a mianowicie rozprzestrzeniania się.
O, i to jest najciekawsze. Jak rośliny to robią, że ich nasiona lądują nie tylko w pobliżu tej dorosłej już rośliny, ale czasami bardzo daleko?
Systemów jest tu bardzo dużo. Są one naprawdę czasami niezwykle przemyślne. Od różnego rodzaju spadochronów, skrzydeł, które pozwalają po prostu fruwać, po różnego rodzaju haki, czy też substancje, które powodują, że nasiona są smaczne i chętnie zjadane. To wszystko zapewnia możliwość podróżowania, co wydaje się paradoksalne, bo rośliny przecież nie mają ani nóg, ani kół, a jednak potrafią przebywać bardzo duże odległości.
Bardzo duże odległości. Naprawdę bardzo. Bo okazuje się, że takimi, które potrafią zawędrować najdalej, są te nasiona, które do transportu wykorzystują wodę. Otóż potrafią one
poprzez prądy rzek, albo też po prostu falowanie jezior, czy też mórz, przenosić się czasami na odległe kontynenty. Jednym z największych takich właśnie owoców, który potrafi pływać, jest owoc palmy kokosowej. W naturalnych warunkach palmy kokosowe rozsiewają się właśnie dzięki temu, że te duże prawie tak wielkie jak piłka, tak zwane orzechy, bo tak naprawdę to wcale nie są orzechy, to jest zresztą ciekawa historia na inną opowieść, unoszą się na wodzie, a dzięki też odpowiedniej budowie są dosyć dobrze izolowane przed słoną wodą, która mogłaby zabić malutką roślinkę, która w takim owocu się znajduje.
Tacy to wędrowcy z roślin, a te inne sposoby, o których mówił profesor Zych, dobrze znacie. Rośliny, które wytwarzają fruwające nasiona, to na przykład mniszki lekarskie znane jako mlecze, albo gdy ich kwiaty są już szarymi kulkami, po prostu dmuchawce, które chętnie zdmuchujemy. Inne, jak rzepy, mają haczyki, które przyczepiają się nam do spodni albo do sierści naszych psiaków i dzikich zwierząt i tak mogą kawał drogi zawędrować. Jeszcze inne nasiona kryją się w smacznych owocach, które zjadamy my i inne zwierzęta. Nasionko przetrwa podróż przez układ pokarmowy, wyszmyrgnie się drugą stroną i jeśli akurat robimy kupę gdzieś na łące, no to nasionko ma gotową drogę do tego, żeby kiełkować. My co prawda kupy robimy już dość rzadko gdzieś tam na łące, ale przecież pozostałe zwierzęta robią to w zasadzie zawsze. Sprytne te wszystkie rozwiązania, prawda? A powstały one przez miliony lat ewolucji. A swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ale te okropne, parzące nas pokrzywy potrafią być też przysmakiem. Niektórzy robią z nich zupy, placuszki albo dorzucają do sałatki i nie, wcale nie mają bąbli na językach, bo substancje zawarte w pokrzywach, które tak krzywdzą naszą skórę, po zwiędnięciu rośliny albo jej gotowaniu czy smażeniu już nam nie szkodzą. Kuba, dziękujemy. Fajne pytanie. Zostajemy w świecie roślin i z profesorem Marcinem Zychem, a dołącza do nas Ignaś.
Jestem Ignaś, mam 6 lat i pytam o to, jak drzewa tak wysoko wciągają wodę?
O, a potrafią wysoko. Najwyższe drzewa mają nawet ponad 100 metrów wysokości, czyli więcej niż długość boiska piłkarskiego. Jak roślina to robi? No cóż, najpierw musi wodę pobrać, a robi to, wiecie czym, doskonale? Jasne, dzięki korzeniom, a dokładnie dzięki najcieńszym korzeniom, które nazywamy włośniakami. To one penetrują, przenikają glebę, pobierają cząsteczki wody. Kiedy woda jest już w organizmie drzewa, jest przekazywana dalej, aż...
aż trafia do systemu hydraulicznego rośliny. Ten system hydrauliczny, czyli taki system, który przewodzi w roślinie wodę, zbudowany jest w znakomitej większości roślin z tak zwanych naczyń. Te naczynia to są po prostu takie rurki, można by powiedzieć, które połączone ze sobą tworzą po prostu system rur, biegnący w pniu, gałęziach, konarach, aż do liści. Roślina jednocześnie pobiera wodę, ale również wydziela ją do środowiska dzięki takiemu zjawisku, które określa się jako transpiracja. Transpiracja to jest nic innego jak po prostu wyparowywanie wody z organów roślinnych, przede wszystkim z liści. Dzieje się to albo przez skórkę, ale znacznie częściej przez tak zwane aparaty szparkowe. To są takie malusieńkie, bardzo ciekawe struktury, które pozwalają na, można by powiedzieć, przewietrzanie właśnie liści. Aparat szparkowy może być zamknięty albo otwarty.
Kiedy taki aparat szparkowy jest zamknięty, z rośliny woda się nie wydostaje, a kiedy otwarty, owszem, woda paruje. Takie aparaty szparkowe służą roślinom również do oddychania i tak, tak, nie dziwcie się, rośliny oddychają, wcale nie potrzebują do tego płuc. Dobrze, woda jest w rurach drzewa, w tym układzie hydraulicznym, aparat szparkowy jest otwarty, woda zmienia się w parę wodną i ulatuje w powietrze i wtedy...
mamy taki ruch, dzięki jeszcze takiej charakterystyce samych cząsteczek wody, które po pierwsze przylegają do siebie, bo są spolaryzowane, ale dodatkowo jeszcze troszeczkę, można by powiedzieć, czepiają się ścianek tych naczyń, czyli tych rur. Więc to wszystko powoduje, że woda występuje w postaci takiego słupa wodnego.
I skoro jest więcej wody na dole, no bo korzenie nie próżnują i wodę pobierają, a robi się miejsce na górze, no to woda się ku tej górze, można powiedzieć, przepycha, czy też jest zasysana, trochę tak jak wy zasysacie soczki przez słomkę. Ale okazuje się, że taki system też ma swoje ograniczenia. Nie ma szans na drzewa wielkie jak góry albo drzewa sięgające kosmosu. Taki system po prostu tak wysoko wody nie dowiezie. A to wszystko przez grawitację, czyli siłę, która trzyma nas na ziemi.
Teoretycznie jesteśmy nawet w stanie wyznaczyć mniej więcej więcej maksymalną wysokość drzewa, jaką może ono osiągnąć i według fizyków to jest jakieś 130-140 metrów. Po prostu wyżej, zgodnie z prawami fizyki, nie da się już utrzymać ciągłości słupa wody. No a utrata tej ciągłości to oznacza kłopoty dla rośliny.
Wiecie, to bardzo ciekawe, bo grawitacja sprawia też, że zwierzęta nie mogą rosnąć w nieskończoność. Taki więc na przykład King Kong, o którym słyszeliście może, postać z komiksów, albo Godzilla, nie mogliby istnieć. Może to w sumie i lepiej. Mamy jeszcze jedno pytanie do profesora Zycha.
Jestem Julka, mam 7 lat. Chciałabym zapytać, po co drzewom żywica?
Julko, pewnym tropem do wyjaśnienia tej zagadki jest konsystencja żywicy. To, że jest ona tak bardzo lepka. Kto raz się żywicą pobrudził, ten wie, jak trudno się jej pozbyć. I to właśnie jest klucz.
Otóż jest to swego rodzaju obrona roślin, drzew. Ta żywica, jak pewnie Julka wiesz, a myślę, że inni słuchacze też to obserwowali, pojawia się przede wszystkim w takich miejscach, które są zranione. Jeżeli naruszymy strukturę kory, pień czy też konary ulegną uszkodzeniu, złamaniu, to bardzo często właśnie w takich miejscach pojawia się żywica, która po prostu zalewa taką ranę. Żywica zresztą zawiera różnego rodzaju substancje, które pomagają z jednej strony leczyć taką ranę, a z drugiej strony zawiera różnego rodzaju substancje bakterio- i grzybobójcze. Chodzi o to oczywiście, żeby do takich wrót, które stoją otworem dla różnego rodzaju organizmów, nie dostały się takie organizmy, przede wszystkim bakteryjne i grzybowe, które mogłyby drzewu zaszkodzić. Ale równie niesympatyczna jest żywica dla na przykład wszelkiego rodzaju owadów roślinożernych, czy też nawet ssaków roślinożernych. No, nie proponuję, Julko, żebyś próbowała ugryźć gałązkę sosny, ale można sobie wyobrazić, że to nie jest nic przyjemnego, jak człowiek ma usta i zęby posklejane żywicą.
Kochane młode umysły, ja wiem, że jesteście ciekawe, ja wiem, że często zachęcam was do eksperymentów, ale naprawdę tutaj się powstrzymajcie, nie zaklejajcie sobie buzi żywicą, bo może być dużo gorzej niż z cukierkiem łówką.
A teraz wyobraźmy sobie trochę inną skalę i jakiegoś niewielkiego na przykład chrząszcza, którego aparat gębowy i możliwości są dużo mniejsze niż nasze, więc dla niego taka żywica to jest poważna przeszkoda, która po prostu utrudnia mu odżywianie się taką rośliną. Więc jest to taki bardzo ciekawy sposób na radzenie sobie z intruzami, którzy by chcieli na przykład zniszczyć nasze pędy, bądź zjeść nasze liście, bądź kwiaty.
Nasze, czyli drzew, nie ludzi oczywiście, ale naukowcy trochę tak mają, znam ich już, że potrafią wyobrażać sobie perspektywę organizmów, które badają. Na przykład botanicy potrafią właśnie spojrzeć na świat z perspektywy roślin, tak jak profesor Zych. Kubo, Ignacy, Julko, drodzy młodzi botanicy, bardzo wam dziękuję za świetne pytania.
Lamus. Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Zmieniamy teraz miejsce naszego letniego spaceru. Piasek pod stopami, wiatr od morza. Szukamy muszelek, ale czasem znajdziemy też na plaży bursztynek. A na pewno znajdziemy go gdzieś na straganach. W Lamu mamy pytania również o bursztyn.
Dzień dobry, jestem Edi. Mam 6 lat i chciałbym zapytać, jak owady zachowują się w bursztynie.
No, Edi, jak się zachowują owady w bursztynie? Spokojnie się zachowują. Nie ruszają się, nie bzyczą, nikomu nie przeszkadzają.
No właśnie, bo to pytanie można rozumieć dwojako. Z jednej strony, jak się zachowują jako jednostki, a z drugiej strony, w jaki sposób się zachowują, w jaki sposób się konserwują. I pewnie o to chodziło Ediemu.
Dobra, to ma sens. Kuba Ciążela, którego słyszeliście przed chwilą, ma chyba rację, bo w sumie jest też pytanie od Łucji.
Cześć, jestem Łucja, mam 7 lat i chciałabym zapytać, jak się tworzy bursztyn.
Dowiedzmy się więc, jak tworzy się bursztyn, a odpowie dr Jakub Ciążela, geolog z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. A kto to jest geolog? To ktoś, kto bada Ziemię i jej historię. Choć bywają też geolodzy innych planet, ale o tym kiedy indziej. Okej, to jak się zachowują owady w bursztynie i jak w ogóle bursztyn się tworzy?
To zwykle jest tak, że jeżeli owad usiądzie na drzewie, no to czasami ma takie nieszczęście, że akurat trafi na stróżkę żywicy, która cieknie z tego drzewa.
Żywica powraca. Widzicie, jak to się wszystko w lamu i w przyrodzie pięknie łączy?
No i zostaje unieruchomiony, jego nogi się przyklejają, tak jakby na miodzie usiadł. Nie może się ruszać, ta żywica dalej płynie, przykrywa jego ciało. W ten sposób ono jest zachowane, zakonserwowane tam w środku, a potem ta żywica zaczyna wysychać, w końcu gdzieś tam spada na ziemię. Taki kawałek grudka tej żywicy i ten owad cały czas tam w środku jest, ale to nie oznacza, że mamy już bursztyn. Żeby powstał bursztyn, to nie wystarczy tylko, że ta żywica spadnie na ziemię i zaschnie, ale będą musiały się wydarzyć kolejne rzeczy, żeby ona się stała naprawdę twarda i odporna na wszystko. I tutaj pomocne będzie przysypanie tej żywicy ziemią, osadami, i to przysypanie spowoduje trzy rzeczy. Po pierwsze, nie będzie już dostępu do powietrza. Jak nie ma tlenu, no to też nie ma tyle mikroorganizmów, które mogłyby też tą żywicę zjadać. Natomiast oprócz tego ważne jest, żeby on stawał się coraz bardziej twardy. I tutaj chyba takim najlepszym porównaniem, bo myślę, że wszystkie dzieci znają modelinę. Ja przynajmniej jak byłem mały, to robiłem różne rzeczy z modeliny i tą modelinę często się podgrzewało i to robiło się po to, żeby ona się robiła twarda. I tak samo jest z bursztynem, jak on jest głęboko pod ziemią, ta żywica jest podgrzewana. To nie są aż takie temperatury wysokie jak w piekarniku, czy nawet jak w garnku z gorącą wodą. To są takie temperatury, no 50 stopni, czy takie, w których się można już bardzo spocić, ale jeszcze można wytrzymać. Te temperatury pomagają bursztynowi stwardnieć, ale nie wystarczy sama temperatura. Jeszcze musimy go bardzo mocno ściskać i wtedy, tak samo jak klocki Lego, jeżeli bardzo je mocno ściskamy, to one mocniej się ze sobą łączą niż tylko jak tak luźno je ściśniemy i on się wtedy robi bardziej trwały.
No dobrze, ale ile to wszystko zajmuje czasu?
To wymaga wielu milionów lat i najczęściej takie bursztyny mają od kilku do nawet 100 milionów lat, czyli to są czasy, kiedy nie było jeszcze człowieka, ale albo już wyginęły wszystkie dinozaury, albo nawet ostatnie dinozaury jeszcze żyły na Ziemi. Tak stare to są czasy.
Nie wiem jak na was, ale na mnie to robi ogromne wrażenie. To jak stare mogą być rzeczy, których dotykamy. Jeśli macie w domach coś z bursztynu, weźcie to w wasze dłonie i wyobraźcie sobie, że jakiś dinozaur mógł kątem oka widzieć, jak z drzewa opada kawałek żywicy. I może to właśnie wy trzymacie go w swoich rękach po tych milionach lat.
Jestem Bogusia, mam 6 lat. Chciałam spytać, dlaczego bursztyny znajdujemy na plaży, a nie w lasach, jak są zrobione z żywicy.
O, masz ci los. No tak, Bogusia. Ale trafiłaś z pytaniem. I co nam na to powie doktor Ciążela?
Kluczem do tej odpowiedzi, Bogusiu, jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli jak stare są te bursztyny. One powstawały kilkadziesiąt milionów lat temu i wtedy tam, gdzie teraz mamy morze, mieliśmy takie bardzo rozległe lasy iglaste. One produkowały sporo tej żywicy. Ona spadała na ziemię, potem była zakopywana, pokrywana kolejnymi osadami. Tworzyły się te bursztyny, a potem jak się pojawiło morze, no to morze zaczęło wykopywać te bursztyny. No na przykład jak były bardzo duże fale, to podmywało skały, w których te bursztyny były zakopane, a ponieważ bursztyn jest dosyć lekki, on właściwie ma gęstość niewiele większą od wody, to nawet średniej mocy fala jest w stanie ten bursztyn unieść i wyrzucić go na brzeg. I dlatego na brzegu Morza Bałtyckiego mamy tych bursztynów tak dużo, a w górach, gdzie teraz mamy lasy iglaste, prawdopodobnie będą kiedyś bursztyny, ale to dopiero za kilka milionów lat, jak te lasy iglaste już będą bardzo stare i zostaną przykryte kolejnymi osadami, kolejną ziemią i te bursztyny będą mogły wtedy się uformować.
No tak, bo może trudno nam to sobie wyobrazić, ale właśnie tak jest. Tam, gdzie dziś są lasy, często było morze i na odwrót, ba, tam, gdzie dziś jest wiele gór, kiedyś było morze. I chociaż, no właśnie, trudno w to uwierzyć, to naukowcy to wiedzą, bo to zmierzyli i zbadali. To są prawdziwe supermoce nauki. Edi, Łucjo, Bogusiu, jeszcze słowo do Was od Kuby Ciążeli.
Bardzo dziękuję Wam za te pytania. Sam też bardzo dużo się nauczyłem dzięki temu. Sam też zacząłem się zastanawiać nad różnymi kwestiami dotyczącymi bursztynu, o których wcześniej nie myślałem. Dlatego bardzo lubię rozmawiać z dziećmi, bo to dzieci zadają najlepsze pytania i dzięki temu możemy się więcej nauczyć.
Ej, a czy to w ogóle jest fajne być geologiem?
Tak. Dlatego, że każdy dzień jest inny, można pracować i w górach, i na oceanach, i nad morzem, i w laboratorium, i oglądać gwiazdy, wysyłać w kosmos przyrządy kosmiczne, więc każdy znajdzie coś dla siebie, a co najfajniejsze, można robić te wszystkie rzeczy naraz.
Pora na Przemka.
Dzień dobry, mam na imię Przemek i mam 8 lat. Czym krówki mogą widzieć bakterie?
Dzień dobry, Przemku. To bardzo fajne pytanie. Jestem ciekawa, dlaczego pomyślałeś o mrówkach i o bakteriach i dlaczego one mogą się widzieć. Być może dlatego, że i mrówki, i bakterie są bardzo małe.
Mówi dr Magda Witek z Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk. I ja absolutnie rozumiem takie skojarzenie, które prawdopodobnie miałeś na myśli, Przemku. Mrówka jest taka mała, że my dla niej jesteśmy ogromni. No to może dla mrówki bakteria jest jak dla nas mrówka? Może ją zobaczyć?
Pomimo tego mrówki nie mogą widzieć bakterii, tak samo jak i my ludzie bakterii widzieć nie możemy, chociaż znacznie bardziej polegamy na wzroku niż mrówki. A przyczyna jest bardzo prosta, bakterie są zbyt małe, żeby je zobaczyć tak zwanym gołym okiem.
Trochę szkoda, prawda? Ale jeśli poszuka się informacji o tym, jak małe są bakterie, to wszystko robi się zrozumiałe. Wyobraźcie sobie, że bakterie są mniejsze od pojedynczych komórek, czyli tych podstawowych żywych cegiełek budujących nasze ciała albo ciała mrówek. A tych komórek jest tysiące, tysięcy, miliony. Bardzo, bardzo wiele, oczywiście zależy od tego, jak duże jest zwierzę. Słowem, nie ma szans, żeby je zobaczyć, jak to mówi dr Witek, gołym okiem. My musimy posługiwać się w tym celu mocnymi mikroskopami, no a mrówki takich nie mają.
Poza tym mrówki słabo polegają na swoim wzroku, dlatego że głównie żyją w świecie zapachów i dla nich najważniejsze są różne związki chemiczne, które można w jakimś tam sensie, powiedzmy, wywąchać albo wyczuć. Generalnie mrówki wzroku używają dosyć rzadko, aczkolwiek są takie gatunki, które na przykład żyją na pustyni i one rzeczywiście używają różnych przestrzennych punktów do tego, żeby się poruszać po terenie, ale większość mrówek żyje w ziemi, gdzie wzrok się mało przydaje, natomiast właśnie inne zmysły są znacznie bardziej istotne. Mrówki porozumiewają się między sobą głównie za pomocą zapachów. Na przykład dwie mrówki, jak się spotykają, to można często zaobserwować, jak się mrówki obserwuje w terenie. Podchodzą do siebie i dotykają się czułkami.
Ktoś nawet nagrał dźwięk dotykania się mrówek czułkami. Bardzo czułym mikrofonem. Posłuchajcie.
I właśnie w tym momencie, dzięki temu dotyku czułkami wzajemnemu, są w stanie stwierdzić, czy mrówka, którą spotykają na swojej drodze, należy do ich kolonii i jest ich przyjaciółką, a w zasadzie siostrą, czy też jest to mrówka albo obcego gatunku, albo z innej kolonii. No i wtedy czasami mrówki zachowują się dosyć agresywnie wobec siebie.
Mrówka dotyka inną mrówkę czułkami i wtedy jakby czuje jej zapach. Czy to znaczy, że w jakiś sposób zmysły węchu i dotyku są powiązane?
Dopytuje Ania, reporterka LAMU.
Tak, tak. Na czułkach są specjalne organy, które właśnie umożliwiają rozpoznawanie zapachów. Jeszcze mogłabym dodać, że mrówki oprócz właśnie porozumiewania się zapachami również, to jest taka ciekawostka, bo nie wszyscy o tym wiedzą, potrafią wydawać dźwięki. Często mówimy o tak zwanej strydulacji, to takie może trochę trudne słowo, ale powiedzmy, że produkują dźwięki i te dźwięki są rozpoznawalne przez inne mrówki i nawet potrafią sobie przekazywać informacje na temat jakości pokarmu.
A czy my się możemy jako ludzie w jakiś sposób porozumiewać z mrówkami? Jakoś stukać w podłoże, żeby odbierały nasze drgania? Czy to już jest za duża bariera między gatunkami?
Tego nigdy żeśmy nie próbowali, ale za to jest mnóstwo innych zwierząt, zwłaszcza owadów, które bardzo chętnie i niektóre bardzo sprawnie wykorzystują te sposoby komunikacji u mrówek, oszukując je. Na przykład są takie larwy motyli, które sprawiają, że mrówki zabierają je do gniazda na całą zimę i one sobie tam zimują, zjadają im ich zapasy, a czasami ich własne larwy, no i w ten sposób potrafią przetrwać całą zimę. I właśnie one imitują zarówno zapachy, jak i dźwięki, które są produkowane przez mrówki.
Za to uwielbiam Lamu, że nigdy nie wiadomo, gdzie zaprowadzi nas któreś z Waszych pytań. A Twoje pytanie, Przemku, było świetne. Doktor Witek ma dla Ciebie i dla Was wszystkich zaproszenie.
Przemku, jakbyś kiedyś miał ochotę zobaczyć z bliska mrówki, to ja zapraszam do Muzeum Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk. Tam badamy różne rzeczy związane z mrówkami. Czasami przychodzimy również do szkół, więc chętnie moglibyśmy kiedyś przyjść na jakąś lekcję.
Pani doktor, spodziewam się szturmu zainteresowania.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Zostajemy w świecie bakterii.
Dzień dobry, jestem Mikołaj i mam 5 lat i mam pytanie, czy bakterie mają swoje bakterie?
Fantastyczne pytanie. Poprosiliśmy o odpowiedź profesor Aleksandrę Ziębińską-Buczyńską, biotechnolożkę, która pracuje właśnie z bakteriami z Politechniki Śląskiej.
O rany Mikołaju, jakie ty masz ładne imię. Bardzo mi się podoba imię Mikołaj. Mikołaju, dziękuję ci bardzo za to pytanie, bo to jest no takie bardzo głębokie i nurtujące przemyślenie. Czy bakterie mogą mieć swoje bakterie? No że oczywiście, że mogą mieć, bo przecież bakterie to są żyjące organizmy. To znaczy takie bardzo malutkie komóreczki, które wykazują wszystkie cechy żywego organizmu, bo to jest jednokomórkowy, czyli tak naprawdę jeden taki balonik, który sobie żyje jako całe ciało. Ty jesteś złożony z bardzo wielu takich baloników, gdzie każdy jest osobną taką strukturą, taką wielką fabryką, która tworzy całego Mikołaja. A bakterie to są takie pojedyncze, malutkie organizmy, które mogą zjadać, wydalać, mogą się rozmnażać, no i one też mogą chorować. No i przez to, że mogą chorować, a wiemy, że bardzo dużo bakterii może powodować choroby, no bo przecież my też często się zarażamy chorobami bakteryjnymi, no to te biedne bakterie czasem też złapią jakiegoś takiego bakcyla, który spowoduje, że one się będą źle czuły, troszkę zmarnieją, czasem nawet umrą.
Takie bakterie, które atakują inne bakterie, najczęściej są od tych atakowanych nieco mniejsze. I w podobnym duchu pyta Natalka.
Cześć, jestem Natalka i mam 7 lat. Czy bakterie mogą zachorować? A jak zachorują, to co im się dzieje? Jak to wygląda?
Cześć Natalko, jak miło Cię słyszeć. Fajne pytanie, powiem Ci, bo zazwyczaj nikt się nie zastanawia nad tym, czy te nasze biedne bakterie, które tak często pracują na naszą korzyść, mogą chorować. No a przecież każdy organizm może chorować i może się gorzej czuć. No więc okazuje się, że owszem, bakterie też mogą chorować i w dodatku też na bakterie albo na wirusy, czyli tak samo jak my. Są takie bakterie, które przysysają się do innych bakterii albo wnikają do innych bakterii i jedna się na przykład nazywa wampirokokus, czyli tak jak wampir łapie bakterię, przysysa się do niej i zaczyna wysysać wnętrze jej komórki, aż w końcu bakteria biedna zaatakowana umrze, a inne bakterie wnikają do środka. I jest taka jedna bakteria, która się tak ładnie nazywa Bdelovibrio, a z łaciny vibrio to jest przecinek. I to jest taki przecineczek z ogonkiem, bardzo malutki, ale bardzo cwany. On wnika do wnętrza komórki bakteryjnej i tak długo wyjada ją od środka, aż w końcu ta bakteria obumrze, a Bdelovibrio wtedy rośnie w siłę, mnoży się i atakuje kolejne bakterie. Czyli właściwie bakterie też są takie biedne, czasami chorują, no i czasami trzeba o nie bardzo zadbać, szczególnie o te bakterie, które produkują dla nas dużo różnych wartościowych substancji. Ja na przykład badam takie bakterie, które mogą produkować różne rzeczy dla przemysłu, na przykład detergenty, czyli takie płyny do mycia naczyń, które są oparte na związkach produkowanych przez bakterie, one są lepsze dla środowiska. Więc wiecie, nie wszystkie bakterie są złe, trzeba o tym pamiętać.
Pełna zgoda. A wiecie, że bakterie mogą zostać zaatakowane również przez wirusy?
I jeśli chodzi o wirusy, to też efekt jest taki sam, bo w końcowym jakby tym etapie choroby wirusowej bakterii, naszej chorującej, to też będzie tak, że ona po prostu eksploduje. Ta eksplozja nazywa się tak bardzo profesjonalnie lizą, czyli rozbija się komórka bakteryjna, ona po prostu w taki sposób umiera. Natomiast zanim to się stanie, no to wirus, który ją atakuje, on się przyczepia na powierzchni tej bakterii, wstrzykuje do jej wnętrza swój materiał genetyczny po to, żeby bakteria naprodukowała mu małych wirusów. I dopiero kiedy te wirusy są już poskładane w takie malutkie, nowe cząsteczki, które mogą zakażać dalej, no to następuje to obumarcie, eksplozja tej komórki bakteryjnej po to, żeby te małe wirusy mogły zakazić inne bakterie. Więc właściwie trzeba też pamiętać o tym, że każdy żywy organizm będzie miał jakiegoś wroga w środowisku, bo tak natura to stworzyła. My tworzymy taką jedną wielką, mogę powiedzieć nawet taką rodzinę biologiczną, bo wszystko na Ziemi, w naturze, wszystko jest ze sobą połączone i my bez mikroorganizmów żyć nie możemy, mikroorganizmy bez nas nie mogą żyć i mikroorganizmy bez mikroorganizmów też nie mogą żyć.
Pora na pytanie Oli. Bardzo pasujące.
Jestem Ola, mam 7 lat i chciałabym się zapytać, dlaczego niektóre jedzenie nie musi być w lodówce, a niektóre nie.
Oleńko, moja imienniczko, jak się cieszę, że się takimi rzeczami interesujesz. No wiesz, no trzeba w ogóle zacząć od tego, że jedzenie jest zbudowane z bardzo różnych związków chemicznych. I te związki chemiczne mogą być łatwiej albo trudniej rozbijalne na mniejsze, albo za pomocą mikroorganizmów, bo one się też żywią takimi substancjami, albo też w różnych warunkach zewnętrznych, bo zauważ, że jeżeli zostawisz na blacie w kuchni otwarty jogurt i jabłko, to ten jogurt się popsuje bardzo szybko, a jabłko wytrzyma dłużej.
Zróbcie test.
To wynika z tego, że w jogurcie naturalnie występują mikroorganizmy, ale oprócz tego mikroorganizmy są wszędzie dookoła. A jogurt jest świetnym, szybko przyswajalnym źródłem jedzenia dla tych mikroorganizmów i dodatkowo jak mamy ciepło w kuchni, no to błyskawicznie nam się ten jogurt zepsuje. Jabłko natomiast składa się z takich wielocukrów, czyli takich dużych cukrowych cząsteczek, które są stosunkowo trudne do zjedzenia przez mikroorganizmy i temperatura tutaj też specjalnie na nie bardzo nie wpływa. Oczywiście po jakimś czasie to jabłko się zmarszczy i będzie już takie brzydkie i nie do jedzenia, ale zajmie to dużo, jakby dłuższy czas. Więc te pokarmy, które szybko się rozkładają w wysokich temperaturach, które są łatwym źródłem jedzenia dla mikroorganizmów, powinny od razu znaleźć się w lodówce. Natomiast pozostałe pokarmy, które się składają z tych trudniejszych cząsteczek, można przez jakiś czas przechowywać w temperaturze pokojowej, ale też trzeba o tym pamiętać, że w niskich temperaturach też rozwijają się mikroorganizmy. To nie jest tak, że one nie żyją w takich temperaturach. One mogą żyć w bardzo wysokiej, w bardzo niskiej i w takiej średniej, więc jak ten jogurt postoi za długo, nawet w lodówce, to też nam się zepsuje. Tak samo jak mamy zamrożone mięso, to ono też nie może całe wieki leżeć w zamrażalniku, tylko po jakimś czasie trzeba je po prostu stamtąd wyjąć i albo je zjeść, póki jest dobre, no albo się niestety go pozbyć, no bo wtedy będzie nie do jedzenia i można się pochorować, bo te mikroorganizmy, które zjadają to mięso, mogą też być jednocześnie szkodliwe i chorobotwórcze dla ciebie. Także wiesz, pamiętaj, jogurt od razu do lodówki, a jabłko może poleżeć na blacie.
Zapytacie, skąd wzięły się te mikroorganizmy, które chcą zjeść nasz jogurt? Ano zewsząd. Takie mikroorganizmy, czy to bakterie, czy maleńkie grzyby, są po prostu wszędzie. Fruwają w powietrzu, są gdzieś na blacie w kuchni, są w torbach z zakupami, są na naszych rękach. Dlatego trzeba ręce zawsze myć po zabawach i przed jedzeniem, żeby chronić się przed szkodliwymi mikroorganizmami. Ale szkodliwymi, bo większość z nich nic nam złego nie robi. Tak sobie wspólnie po prostu na Ziemi żyjemy.
I ostatnie pytanie jest od Rysia. Rysia ma 6 lat. I ma wspaniałe pytanie, które mogło powstać tylko w 6-letnim mózgu.
Nazywam się Rysio i mam 6 lat. Chciałbym się zapytać, czy jak wszystkie bakterie się z całego świata złączą w jedną kulkę, to czy wtedy można zobaczyć je gołym okiem?
Rysiu, jakie wspaniałe pytanie zadałeś, takie, na które no, bardzo trudno jest odpowiedzieć jednym zdaniem. No więc ja tutaj kilka zdań popełnię, żeby ci wytłumaczyć troszkę, jak te mikroorganizmy można zobaczyć. I pewnie zazwyczaj jest tak, że jak w telewizji albo w filmach pokazują bakterie na takich naczynkach, takich okrągłych, no to widać takie pojedyncze kropki. Te naczynka, które pokazują w filmach, to są płytki Petriego, czyli takie naczynka, na których się mikroorganizmy w laboratorium hoduje. I te kropki to są już widoczne gołym okiem grupy bakterii. Pojedynczej bakterii nie zobaczymy gołym okiem, ale jeżeli ich będzie bardzo dużo, a w tych koloniach zazwyczaj jest ich około 1000, może troszkę więcej, troszkę mniej, to już będziemy je widzieli gołym okiem. Więc właściwie nawet nie musimy zbierać wszystkich bakterii z całego świata, bo wystarczyłoby, żebyś zebrał po jednym reprezentującym mikroorganizmie z twojej rączki, bo nasze ręce są pokryte, w ogóle nasz naskórek jest pokryty ogromną ilością mikroorganizmów i tam tych rodzajów jest naprawdę bardzo dużo, więc wystarczyłoby, żebyśmy wybrali po jednej bakterii z każdego z 500 rodzajów i już taką kulkę byśmy zobaczyli gołym okiem. Oczywiście to też dużo zależy od tego, jakie te bakterie są, do jakiego rodzaju przynależą, a co za tym idzie, jakiej są wielkości same z siebie, bo niektóre bakterie tak samo jak ludzie są troszkę mniejsze, inne troszkę większe, jedne bardziej pękate, drugie bardziej chudziutkie, czyli bardzo, bardzo różnorodne i tak samo w sumie podobne do ludzi, bo ludzie też są niektórzy troszkę szczuplejsi, niektórzy troszkę wyżsi, więc w zależności od tego, jakie bakterie będziemy mieli, to czasem trzeba ich trochę więcej niż 1000, a czasem trochę mniej niż 1000, więc właściwie wystarczy, słuchaj, że pozbierasz bakterie całe ze swojej rączki i na pewno będzie się dało je zobaczyć gołym okiem, ale dopiero wtedy, kiedy się je wyhoduje w jednym miejscu.
Ej, fajnie, nie? Mnie to się od razu chce lecieć do laboratorium. Albo może zrobić sobie takie laboratorium w domu? Rysiu, Olu, Natalko, Mikołaju, Przemku, Bogusiu, Łucjo, Edi, Julko, Ignasiu, Kubo i wszystkie młode i starsze umysły, które nas słuchacie. Dziękuję za uwagę.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Bo to już wszystko w pierwszym odcinku LAMU sezonu 2025. W tym roku przesłaliście znów rekordowo grubo ponad 300 pytań, z których wspólnie z reporterką Anią wybieramy, sortujemy i układamy w tematyczne odcinki. Wasze zainteresowania są cudowne, potraficie pytać celnie i ujmująco. Dziękujemy za wasze zaufanie, a naukowcom za to, że znajdują dla LAMU czas. Dziękuję patronom i patronkom, dzięki którym nasz kanał istnieje. Drodzy rodzice, patronite.pl/radionaukowe, zajrzyjcie proszę i sprawdźcie, jak działa system wsparcia, a w kolejnym odcinku między innymi.
Dlaczego trzeba aż tak długo się uczyć czytać?
Czy rośliny porozumiewają się ze sobą?
Dlaczego pieski nie umieją mówić?
Oj, będzie się działo. Do usłyszenia!
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.